Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Na falach Radia Ortodoksja słuchają Państwo audycji Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Napoleon Waszkiewicz. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a to znaczy, że porozmawiamy o tym, dlaczego...
Chyba o psychiatrii.
Dlaczego nie do psychiatry?
Dlaczego nie do psychiatry? Dlaczego, nie do, psychiatry? Dlaczego do psychiatry?
Ale to jest tak, że my generalnie boimy się. Psychiatra źle się nam kojarzy. Jako neurolog wiem, że bardzo często szukają ludzie pomocy z zaburzeniami emocjonalnymi u neurologa, bo to brzmi tak mniej strasznie. Jest leczenie u psychiatry stygmatyzuje. Jak to z punktu widzenia specjalisty psychiatrii wygląda?
Jeszcze wciąż mnie to zadziwia, że to może stygmatyzować, bo taka powszechna już epidemiologia, a więc badania wskazują na to, że do 75 roku życia minimum 50% z nas będzie miało jakieś zaburzenie psychiczne. Więc połowa populacji. To tak jakbyśmy trochę siebie, nie, stygmatyzowali. Trochę jeszcze to wciąż dziwi, ale już widzę troszkę inne podejście do tego. Znaczy wciąż jeszcze są osoby gdzieś tam, które będą chciały do neurologa. Wiem, że ona jest neurologiem i do niej też przychodzą z różnymi problemami porozmawiać. Ona też czasami po prostu odsyła, tak, że to nie jest, załóżmy, no, właściwy specjalista, ale trochę tego już jest mniej, takiego podejścia. No ja rozumiem, że są różne jeszcze względy takie, że zwłaszcza mężczyźni boją się rozmawiać o emocjach, kobiety częściej, tak? Częściej chorują na zaburzenia emocjonalne, lękowe, a mężczyźni częściej uciekają w różne rzeczy. W związku z tym mężczyzna
uzależnienia, które później wymagają... Tak. Też pomocy specjalisty.
I tak podobnej, bo i tak trzeba wrócić do tych emocji, z powodu których ta osoba sięgała po różne środki psychoaktywne, żeby sobie jakoś pomóc, poprawić samopoczucie. Tak? No wiadomo, że jest to trochę ślepa droga, dlatego że później te problemy emocjonalne jeszcze są większe po używaniu czy alkoholu, czy różnych stymulantów. I ta osoba i tak wcześniej czy później gdzieś tam zajdzie do psychiatry.
Jak to się miewa w relacjach z innymi krajami na zachodzie? Pamiętam filmy, gdzie wizyta u psychoanalityka, słynna kozetka, na której to było takim jakby sceny z filmów stały się popularne, to było takie oswajanie pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi.
Ta kozetka to była też taki stan faktyczny. Wciąż są psychoterapeuci, analitycy, więc psychoanaliza, która przebiega gdzieś z tą kozetką i nie wiem, w Białymstoku, i w Polsce, i na całym świecie. Więc to się jeszcze odbywa. Natomiast już się bardziej zwraca uwagę nie na sam wygląd tego wszystkiego, tylko na to, co się robi w tym momencie. Trochę jest wymóg też społeczny, żeby to trochę krócej, trochę lepiej, trochę szybciej było. W związku z tym na przykład psychoterapie, niektóre psychodynamiczne przeszły w krótkoterminowe, tak, że szybciej działać tam na pacjencie, tak, bo populacja potrzebuje szybciej, lepiej. Tak jak te psychodeliczne psychoterapie w tej chwili tak wchodzą, gdzie dajemy psychodeliki, żeby ta osoba mogła szybciej przerobić pewne tematy, żeby gdzieś tam z mniejszym strachem, poczuciem jakiegoś takiego zagrożenia wrócić do tej przeszłości. W związku z tym taka tendencja trochę jest. No wszyscy chcemy trochę krócej, szybciej, lepiej, tak?
Ale to nie jest...
Natomiast kto drogi skraca, czasami ten do domu nie wraca.
No właśnie to tak chciałem zwrócić uwagę, że żyjemy coraz szybciej, czas wymaga, jakby sami siebie też nakręcamy. Nieodebranie telefonu po dwóch dzwonkach to już jest SMS, co się stało, gdy kilkanaście lat temu rzeczą naturalną było, że wyjeżdżało się z domu do pracy, wracało się po 8 godzinach i raczej nie było powodu do tego, żeby w międzyczasie się niepokoić.
No, w tej chwili mamy 60 chyba milionów smartfonów w Polsce, a 38 milionów obywateli. Więc to tak półtora na głowę mniej więcej przypada. No na jednego, czyli na jednego dwa, na drugi, na inną osobę jeden. I tak myślę sobie, że to też o czymś mówi. To nawet zjawisko jest takie, nomofobia, że już nie mam telefonu przy sobie, ojej, co się będzie, jak ktoś dzwonił i tak dalej. Tak to już wręcz już idziemy w coś takiego, że a może nie uprzejmość, a może to, bo natychmiast nie oddzwoniłem. Nie bierze się pod uwagę tego, że czasami się wyłącza, tak, jeżeli wykonuje jakieś swoje obowiązki, tak, ale to już teraz musi to być, już muszę być natychmiast. Tak jak troszkę z internetem, tak jak trochę z tymi mediami społecznościowymi, jak codziennie nie zajrzę i tak dalej, to tak jakby mnie trochę nie było. Czyli takie opieranie swojego tego ego o kontakt wirtualny. A kontakt wirtualny jest zawsze uboższym kontaktem emocjonalnym, dlatego że to jest takie jak dwuwymiarowe kino, nie? Różni się to od życia, bo w życiu widzimy na wiele wymiarów, a w kinie widzimy, no, trójwymiarowe są i pięciowymiarowe teraz, że i tam coś psiuka w kinie, tak, i czujemy zapachy i tak dalej. Ale ja mówię o takim, no właśnie, podejściu, że to ogranicza bardzo mocno nas, czyli kontakt taki na żywo, przyjście, a porozmawianie, to tak jak, no to jest tyle bodźców mniej, że i słuchacz albo oglądacz inaczej przeżywa tak naprawdę tego typu rozmowę.
Trwa w tej chwili dyskusja, aby zakazać właśnie wspomnianych tutaj smartfonów i innych urządzeń w szkołach. Obrazek przerwy, gdzie młodzież siedzi na jednej ławeczce ciasniutko pousadzani i nikt z nikim nie rozmawia, tylko wszyscy, czy każdy trzyma jeden lub dwa smartfony i w międzyczasie tam kontaktują się. Czym to może skutkować?
Tym, że w realnym życiu ciężko nam będzie tak naprawdę, nie wiem, spojrzeć komuś w oczy, odpowiedzieć, popatrzeć, uśmiechnąć się, dlatego że no, przyzwyczajamy się do tego dwuwymiarowego takiego życia. Czyli daje nam to coś, bo mamy cały czas jakiś tam zajęty ten czas, non stop kontrolujemy to. Znaczy to jest też poczucie kontroli, bo to jest też bardzo niebezpieczne. Jeżeli próbujemy coś kontrolować, bardzo mocno nam się wydaje, że wiele rzeczy kontrolujemy. Ale im bardziej chcemy coś kontrolować, to czasami coś tak naprawdę dużo gorzej wychodzi. Bo to zabieramy też, to jest tak jak, nie wiem, w społeczności jakieś, jak są osoby wysoko kontrolujące wszystko, tak? No to jakoś tak można zauważyć, że ludzie jednak odejdą od nich w pewnym momencie, bo to zabiera też inwencję tym innym osobom. W związku z tym, no nie wiem, no to już nie mówię o tym, że to jest życie wspólne. I tak samo w tych telefonach. To jest taki rodzaj, że jak mnie nie ma, czegoś nie zobaczę, to już jest źle. A w takim realu najtrudniej jest posiedzieć ze sobą. Bo takie posiedzenie obok siebie, na przykład ze sobą, takie pogadanie, nie wiem, zagadanie nawet z tym wszystkim takim, nie wiem, jak rozpocząć rozmowę, jest tak naprawdę trudne się wtedy tym osobom wydaje. No młodzież oczywiście daje sobie radę z tym wszystkim, tak, bo ja rozumiem, ale to jest kwestia też, im dalej w las, tym więcej drzew i tak w życiu też widzimy później, jeżeli byśmy ograniczyli się do tego, no to taka trochę depresja na mur beton by była, jeżeli tylko wyłącznie do takiego życia wirtualnego, bo to nam daje bardzo niekolorowe życie w tym wszystkim, mimo że widzimy kolorowe obrazki, ale nie odczuwamy tego wszystkiego w takiej ilości, nie aktywujemy swojego mózgu w wystarczający sposób, bo to jest dwuwymiarowe wszystko. Nawet jak słuch mamy gdzieś tam, ale to jest za mało bodźców. Ja pamiętam takie fajne różne prace były na temat tego, no właśnie, czy pisemnie, czy na komputerach w szkole pisać i jak to robić. Okazuje się, że te dwa wymiary tylko w pisaniu komputerowym to dają naprawdę gorsze rozumienie tekstu, gorsze jakby czytanie tego, tak? To tak samo jak przeczytać książkę, a gdzieś tam w komputerze to dojrzeć. To też jest inaczej, bo dotykamy stron, my to przeglądamy w jakiś sposób, to całkowicie inaczej się w mózgu utrwala. I te pismo nasze, tutaj nie zwracamy uwagi na kształty liter, na to wszystko, a tutaj wszystko nam wchodzi do głowy, nam się wydaje, że my tego w jakiś sposób nie widzimy. Ale tak naprawdę ten charakter, pochylenie pisma, to wszystko nam daje dużo więcej. I w tym momencie dużo więcej zostaje nam w głowie. Takie były badania, pamiętam, odnośnie siedzenia na wykładach studentów. Jeżeli oni w komputerze to wszystko pisali, to był całkowicie inny poziom zapamiętywania tego. Dlatego, że my zapamiętujemy to, co się wiąże nas z emocjami. Jeżeli ograniczamy to wszystko ilość bodźców, no to daje nam mniej emocji i tak naprawdę gorsze pamiętanie. I tak samo jest z tymi telefonami. Rozmowa bezpośrednia zawsze da nam inny poziom emocji, bardziej żywe, bardziej realne. Taka wirtualna rozmowa, no, będzie zawsze ograniczona.
Czyli zakaz używania smartfonów w szkołach to dobry kierunek?
Myślę, że bardzo ciekawy i na pewno może być dobry, o tak powiem. Mam nadzieję, że tak będzie.
Znaczy,
też.
Ja nie wiem.
Ja tak myślę.
Ucząc się, chodząc do szkoły, nie miałem smartfona, nie miałem telefonu. Chodząc na studia, też jeszcze nie miałem telefonu. W tej chwili jest to narzędzie pracy takie codzienne. Czy pozbawienie młodzieży smartfona w szkole zuboży ich, pogorszy edukację?
Na pewno ubogaci w pewien sposób. Znaczy ja rozumiem, że ja bardziej się zastanawiam na tym, że warto coś zbadać, zanim się powie, bo na pewno wiele rzeczy nie ma na pewno. Ja tak 99,9% daję na to, że ten kierunek byłby dobry, tak? Jeżeli młodzież by się po prostu ze sobą bardziej kontaktowała niż przez telefon. I to jest też naturalne, to jest naturalne moje odczucie jako człowieka, nie tylko jako tam specjalisty. I myślę, że tak by było, bo mnie to też wkurza czasami, tak jak ja widzę tego typu obrazki, ale sam widzę często wszystkie aplikacje, już wszystkie uczelnie i tak dalej, już wszystko mamy w telefonach. Ja maile wszystkie odbieram, aplikuję się, zatwierdzam urlopy, różne rzeczy. Przecież ja codziennie muszę siedzieć tyle czasu w tym smartfonie sam, że jakbym powiedział dziecku, wiesz, nie można siedzieć w tym smartfonie, tato, ale ty sam tego używasz bardzo często, tak, bo musisz to kliknąć, ten urlop, to. Mówię, no rzeczywiście tak. Tak, ale ja to muszę, nie? Powiem, no jest bardzo różnie. Dlatego ja wiem, że coraz częściej idzie w tym kierunku, że ta młodzież też w uczelni będzie używała, tak? Czy tam ucząc się telefonu w jakimś kierunku, więc może jeżeli będzie taka możliwość, że będzie zakaz, to jest bardzo ciekawe i myślę, że to na pewno na zdrowiu dobrze zrobi młodzieży. No ale fajnie, ciekawi mnie, bo zawsze jakiś tam pilotaż jest, nie? Tego wszystkiego, a później, ale jeżeli postanowią zabronić, to ja bym się bardzo cieszył. Ale nie chcę się narażać teraz tym młodym osobom.
Jesteśmy po okresie maturalnym. Zakaz używania telefonów, smartfonów w trakcie egzaminu maturalnego, a po kilkunastu minutach w sieci pojawia się już zdjęcie arkusza egzaminacyjnego, dostępne jest, możemy zobaczyć, jaka jest tematyka. Czyli to jednak przyzwyczajenie w nas nie opuszcza. Jest to nowe zjawisko, z którym jako społeczeństwo musimy się zmierzyć. Natomiast jeśli mimo wszystko, no, to hasło tylko nie do psychiatry, no, pokonamy w sobie ten lęk, udamy się do psychiatry. W jakich sytuacjach powinniśmy to zrobić? Kiedy jacy pacjenci powinni trafić do psychiatry, a może do psychologa, a może do innego specjalisty? Jak pan profesor by scharakteryzował swojego pacjenta, który tak powinien na pewno zasięgnąć takiej pomocy specjalisty psychiatrii?
Znaczy, myślę, że taka osoba, która ma wątpliwość, czy coś się z nią dzieje, bo bardzo dużo osób zachodzi czasami do mnie i może jak mi, ja nie dam rady w tej rodzinie, coś się, no, ja jestem, no, najgorzej jakoś funkcjonuje z całej rodziny. Później jak taka osoba zachodzi, ja stwierdzam, że najlepiej w sumie, tak, bo wyraża swoje emocje, buntuje się przeciwko tym różnym, no, takim przekrzywieniom troszkę rzeczywistości, takim, tak, każdy mówi na swoją troszkę modłę, swoje mechanizmy obronne uruchamia i tak naprawdę ten wskazanie na przykład na tą młodą osobę, na tą jedną, która ona sobie nie radzi, nie, w tej rodzinie, ale okazuje się, że ona sobie radzi, więc bardzo dużo osób w ogóle wychodzi z takim poczuciem, aha, czyli wszystko w porządku, tak. Tak, czyli jeżeli mamy wątpliwość, to warto zajść. Tu nie ma tak, że dostanie się lek od razu. Dlatego, że wiele osób słyszy, że w porządku, no nic tu się nie dzieje, nic mnie takiego nie niepokoi. I właśnie dlatego chyba też warto zajść, bo to się nam kojarzy, że jak dostanę, to, jak przyjdę, to dostanę od razu jakoś łatę, nie? Z tym wszystkim i na pewno coś ze mną...
Nie daj Boże, jeszcze ktoś zauważy, że byłem u psychiatry, albo się dowie i wtedy już jestem wystygmatyzowany na całe życie.
Tak, ale już to rzeczywiście już jest mniejsze, bo widać no, duże czasami tłumy gdzieś tak i naprawdę sobie spokojnie gdzieś tam część osób poczeka i jakoś to wszystko się tak odbywa, że coraz mniej widać takiej stygmatyzacji. Zresztą coraz większa jest świadomość społeczna, że tak naprawdę stygmatyzowalibyśmy co drugą osobę z nas. Więc siebie samego też na pewnym etapie. I dlatego jest większa taka dopuszczalność. Coraz więcej jakby mówimy o diagnostyce, coraz więcej diagnozujemy. W ogóle idziemy zapytać, czy wszystko czy w porządku, tak? Czy to nie jest nic złego. Tak? Ale jeżeli no, zaczniemy już gorzej funkcjonować, widzimy, że źle śpimy, coś się z nami dzieje, tak? Nie tolerujemy stresu, albo no, z jednej strony to dobrze, bo nie powinniśmy jakoś tam, tak, ale jakoś tolerancję na ten stres mamy. W związku z tym, jeżeli sobie nie radzimy z czymś w domu, zawodowo, czy w szkole, tak, gdzieś tam, no to albo nawet w relacjach, tak, bo jesteśmy bardziej drażliwi, co się z nami dzieje, to możemy pójść, zapytać. Może się okazać, że po prostu jest taki moment, że to okej, w takiej sytuacji, na przykład jak pan, pani się znajduje, no to jest naturalne, że w tym momencie ciężko, można tolerować gorzej te obowiązki, które były wcześniej, tak? Bo może być bardziej ciężko. Może się okazać, że tak naprawdę nic się takiego nie dzieje. Możemy dostać, nie wiem, lek gdzieś tam, no ale przespanie czasami, tak? Żeby tam przerwać taką czasami nakręcającą się spiralę takiego, tak? Że coraz gorzej, bo jak coraz gorzej śpimy, później coraz gorzej się czujemy i tak dalej. Więc tak naprawdę można dostać wsparcie, po prostu. Niekoniecznie od razu lek.
Jak wygląda wizyta w gabinecie psychiatry? Ustaliliśmy, że kozetka nie jest obowiązkowa. U neurologa takim atrybutem badania jest młotek neurologiczny. Internista bez słuchawek nie osłucha serca, nie osłucha płuc. Jak taka wizyta u psychiatry wygląda? Żeby oswoić naszych pacjentów.
Znaczy jest to rozmowa.
Słuchaczy.
Jest to rozmowa, bo bardzo często jest coś takiego, nie wiem jak zacząć. Tak? Ja mówię, co tak najbliżej. Nie? Dotyczy uczuć, serca. Więc to wtedy, aha, no to i jakoś idzie do przodu wtedy. W sensie takim, że wiele osób nie wie, jak pierwszy raz tak trafia w ogóle do psychiatry, to ja nie wiem, o czym mam mówić. No to jest dobry początek. Tak? Jak nie wiem, o czym mówić, to znaczy, że już ten kontakt jest. Rzadko naprawdę się spotyka, żeby jakoś tam specjalnie, nie wiem, jakoś wyciągać. Jak już ktoś się zdecyduje na wizytę, to też pewne przemyślenia już ma. To tak jak mówi się, jak do terapeuty ktoś już trafi, to już połowa roboty jest zrobiona, tak, ze sobą. Bo to znaczy, że już są pewne przemyślenia. Okej, coś tam nie radzę sobie z tamtym, warto, żebym sobie pomógł. Więc już te przemyślenia były wcześniej. Stąd bardzo często ta osoba trafia i tak, i ten kontakt bardzo szybko, ale to nie jest tak, że my nie używamy, nie, badania. Bo badanie medyczne też bardzo często się odbywa, zresztą my jako lekarze no musimy też badać, tak? Bo jeżeli coś jest, no nie wiem, są jakieś problemy z sercem tutaj, nie wiem, jakieś zaburzenia rytmu, coś się dzieje, tak? Bo to wszystko, wiele rzeczy jakby nie można zrzucić tylko na psychiatrię. Bardzo często my też zlecamy dużo badań, sprawdzamy, co się dzieje, czy to tak naprawdę, no nie wiem, jest jakaś infekcja, ktoś może czuć się depresyjny po infekcji zwykłej wirusowej, tak? W związku z tym my takie rzeczy o wszystkie medyczne pytamy, jakie są leki, które, na jakie choroby jeszcze ta osoba choruje, tak? Osłuchujemy, też badamy ciśnienie, tak? Więc to są podstawowe też badania, badania neurologiczne też to wchodzi, tak? Bo no, trudno czasami nie zbadać, jak widzimy, że no, coś tam z pacjentem się dzieje. W związku z tym patrzy się na wiele rzeczy, ale tak naprawdę jest rozmowa, tak? Bo gdybyśmy przystąpili od razu do takiego bezpardonowego badania, proszę się położyć, słucham, opukam, ostukam, to tak naprawdę nie starczyłoby czasu na rozmowę. Ale przy wątpliwościach rzeczywiście to nawet te szczegółowe badanie lekarskie też wchodzi w grę.
Panie profesorze, pacjent wymaga pomocy. Najczęściej jesteśmy, jakby największa wątpliwość, która i zresztą pan profesor też już o tym wspomniał, że zgłaszając się do psychiatry, dostaniemy tabletki i te tabletki będziemy musieli przyjmować do końca życia. Uzależnimy się od nich, bez tych tabletek już nasze życie nie będzie tak jak wcześniej. To jest lęk, który towarzyszy dla wielu pacjentów. Jak jest naprawdę?
No to jakby to były poszczególne pytania, to na wszystkie była odpowiedź nie. bo nie do końca życia, bo to zależy od schorzenia, co się dzieje. Czasami pacjenci przychodzą i mówią, że nie radzi sobie z tym, z tamtym, dużo się dzieje, jakiś rozwód, rozstania, różnego rodzaju takie trudne sytuacje, tak? I później, okej, jest już lepiej, tak? Kiedy będę mógł odstawić leki albo mogę odstawić? A ja wtedy pytam, a ile czasu będziecie jeszcze się wadzić w tej rodzinie, tak? To mówię, tuż po tym, jak skończycie, to możecie, proszę, odstawić leki. A to ja nie wiem, mówię, to ja tym bardziej. Bo trudno mi jest mi przewidzieć, jeżeli nic z tym nie zrobię, nie pójdę do terapeuty na przykład.
Czyli tak, przyczyna nie ustaje.
Tak jest. No to tak jak do neurologa, ktoś zawsze z bólami głowy, a stoi ktoś z tyłu, stuka młotkiem w głowę, nie? To najpierw proszę odstawić tego stukacza młotkiem, a później ewentualnie zajmiemy się bólem, tak? Jeżeli się utrzyma nadal. I tak samo u nas, więc patrzymy na przyczynę, co się dzieje. Bo czasami przewlekły stres też powoduje po prostu objawy depresyjne, psychozy, różne rzeczy, tak? Natomiast no, patrzymy głównie na to, tak? Czyli, ale jest takie zalecenie, na przykład depresję, tak? Leczy się pół roku, tak? Jeżeli przewlekłe, jeżeli nasilone bardzo depresje z myślami samobójczymi, z psychotycznością gdzieś tam było, albo u osób starszych, to leczymy minimum 2 lata. Więc te zaleczenia takie mamy, ale chyba rozsądek tu jest najważniejszy, taki, że to nie jest na całe życie. To, no, jeżeli jesteśmy psychiatrami, terapeutami, no to też rozważamy to, żeby pacjent poszedł. Nie damy wiadra leków tylko na to, jeżeli pacjent ma sytuację bardzo stresową i nie rozwiązuje tego w jakiś sposób. Czyli nie dyskutują o tym, co można z tym zrobić, nie idzie na terapię. Więc ja zawsze zalecam, proszę pójść z tym czynnikiem coś zrobić, a wtedy ewentualnie podejmiemy dalsze kroki odnośnie odstawiania leków. Bo jak ktoś pójdzie też na terapię, tak odstawi te leki, będzie się gorzej czuł za chwilę, stres będzie w dalszym ciągu ogromny, to nie skorzysta z tej terapii. W związku z tym tak trochę przygładzamy pewne objawy, żeby pacjent mógł dalej się rozwijać i gdzieś tam pójść sobie terapeutycznie. Więc nie da się jasno określić tych kryteriów czasowych, tak? Tak samo jak, nie wiem, jest efekt psychozy, gdzieś tam epizod pierwszy taki, no to te, mówi się 1-2 lata, tak? Minimum pierwsze. A później w zależności od nasilenia, przede wszystkim, czy pacjent współpracuje, czy odstawia leki, czy nie. No i czy nie tyle unika czynników, bo to nie chodzi o unikanie, bo właśnie dlatego, że unika, to często te problemy są, ale czy jest w stanie skonfrontować się z pewnymi czynnikami. Jeżeli tak, no to ten epizod będzie, że tak powiem, krótszy, tak naprawdę później nie zobaczymy tego osoby.
Farmakologia, psychoterapia, razem, oddzielnie.
Bo wszystko jeszcze fizykalne metody przecież leczenia mamy, przestrzeszkową stymulację magnetyczną, gdzieś tam elektrowstrząsy są też, tak, to też jest taka jakby, to nie tylko w filmach, to jest jedna z najbezpieczniejszych metod, bo to po minucie dwóch pacjent się właściwie wybudza i już jest po zabiegu. Więc tak naprawdę przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna, powierzchowna stymulacja, stymulacja nerwu błędnego, gdzieś tam wsadzamy do ucho taki stymulator, też w ten sposób, tak, mamy w tej chwili w klinice też taki sprzęt, więc jakby naświetlanie na przykład w czasie depresji sezonowej lampami, więc mamy różne metody lecznicze. Leki są jednymi z podstawowymi takimi, bo one rzeczywiście mają ogromną skuteczność, porównując w ogóle do wszystkich gałęzi jakby medycyny, tak samo leki przeciwpsychotyczne, ale no, psychoterapia musi iść razem, ewentualnie jakieś augmentacja takimi metodami fizykalnymi też, czyli na przykład falą elektromagnetyczną, ponieważ mózg działa tak jak bardziej niż serce nawet, na podstawie elektrycznej też, bo tam no, neurony to jest przekaźnictwo elektryczne. W związku z tym nikogo na przykład nie dziwi, jak się w kardiowersji, żeby uporządkować pracę serca, przykłada 2 elektrody i się stymuluje prądem, tak? Żeby
resetuje się.
Resetuje się, tak. W mózgu dokładnie to też porządkuje pracę komórek nerwowych.
Komputer też czasami musimy zresetować, tak, żeby się mu tam wszystkie rzeczy poporządkowały.
To jest sposób tak zwany informatyczny, tak? Wyłączamy komputer i włączamy i się naprawia. To tak zwane informatyczne naprawianie rzeczy. I to jest podobnie z mózgiem. W związku z tym my używamy tych fal elektromagnetycznych, żeby też poprawić nastrój, ale czasami na przykład jak włączamy mało częstotliwość fal, to wyhamujemy jedno prawo półkule, żeby ta lewa mogła przewodnictwo takie swoje mieć. W związku z tym uspokajają się na przykład natrętne myśli i czynności w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnym. W związku z tym bardzo dużo takich metod w tej chwili my używamy i one są naprawdę pomocne.
W emocjach dużą rolę odgrywają czynniki somatyczne i lęk, niepokój, to też stres, to też zaburzenia rytmu serca. Mhm. Jest związek? czy to takie przypadkowe?
Bardzo duży. Jak mamy stres, to od razu na wszystkie narządy to działa, tak? No bo część osób na przykład ma egzamin i od razu kilka razy do ubikacji wychodzi do toalety po to, żeby jakoś poradzić sobie, tak? Z wsparciem na przykład na mocz. W związku z tym od razu diureza się włącza, tak? Gastrologicznie u niektórych od razu perystaltyka się zmienia. W sercu to samo. Przyspiesza serce, tak? Przyspiesza rytm. W związku z tym zaburzenia rytmu łatwiej wtedy występują. Dlatego chyba każdy organ, nie ma takiego organu, jest tak samo jak przewlekły stres, działa źle na endokrynne te organy nasze, tak? I zaburzenia wydzielania hormonów. Zresztą sam stres jest zaburzeniem wydzielania tych, wydzielania tak naprawdę hormonów naszych. Z podwzgórza, z przysadki. W związku z tym chyba każdy narząd tak naprawdę na przewlekłym, na przykład stresie i też na ostrym nie tak bardzo, ale na przewlekłym bardzo cierpi, bo ostry, minimalny taki lekki stres mobilizuje trochę organizm. Tak samo jak odporność naszego organizmu.
Adrenergiczny, stres, taki tak, gwałtowny.
Tak. To uaktywnia od razu.
Ucieczka, chęć do działania. Mhm. Natomiast...
Tak. Jak jest bardzo duży, to jest destrukcyjny i jak jest przewlekły...
Kortyzolowy, tak, stres, tak, sterydowy.
Tak. W związku z tym niektórzy mówią, że mobilizują się, tak? Jak jest taki stres. Tak samo, nie wiem, jak czujemy się troszkę, nie wiem, jakoś ospali i tak dalej, od razu jakoś się wybudzamy, kawy nie potrzebujemy, jak coś się dzieje. W związku z tym to jakoś tam, ten minimalny działa jakoś tam aktywująco, no ale przewlekły zawsze działa destrukcyjnie, a jeszcze jak jest nasilony, to szczególnie. Na wszystkie praktycznie narządy wtedy wszystkie specjalności medyczne odwiedzimy z czasem. Albo na przykład nauczymy sobie radzić z tym stresem. Z jednej strony, tak samo ja często mówię, że no okej, okay, jak my dajemy nasz lek na przykład i to redukuje działanie tego stresu na organizm, to tak naprawdę być może to jest profilaktyka innych schorzeń tak naprawdę. Czyli no coś to robi w medycynie.
Mam takie pytanie jeszcze, jakie objawy, które my odczuwamy albo widzimy u osób bliskich, znajomych, które są takim czerwoną flagą, bezwzględnie nakazującą wizytę u psychiatry. Kiedy nie powinniśmy już zastanawiać się, wstydzę się, boję się, niepokoję, kiedy powinienem się udać do specjalisty? Czy są takie sytuacje, gdzie jest to rzeczą taką pewną, która wskazuje na konieczność uzyskania pomocy?
No zawsze niepokoi wszystkich, jak ktoś mówi na przykład, że nie chce się żyć, tak? Ale czasami już nie mam energii, tak? Do tego nie mam, co się ze mną dzieje. To niewiele osób powie też, jak nie mam energii i tak dalej. Czuję się osłabiony przeważnie, tak? No to też ktoś powie. Ale to zawsze musimy porobić dodatkowe wtedy badania, jeżeli ktoś tak mówi. Natomiast jeżeli nie chce się żyć, wolałbym nie żyć, wolałabym nie żyć, tak? No to to jest ta czerwona flaga, która zawsze mówi, że trzeba się udać. Bo za tym wszystkim stoi bardzo dużo przyczyn. Bardzo dużo osobistych, takich, ale też choćby zwykłych somatycznych objawów depresji, typu brak energii, problemy ze spaniem, tak? Ta osoba nie jest w stanie, brak apetytu, jest osłabiona coraz bardziej. To też może jakby nasuwać nam takie podejrzenie, że coś z tym trzeba zrobić. No oczywiście jakieś objawy też psychotyczne takie, tak, że ktoś coś się dzieje, ktoś prześladuje, gdzieś tam jakieś dziwne zapachy, jakieś węchy, ale to też niekoniecznie psychiatra, tak, bo neurolog też zresztą też dobrze wie o tym, że czasami trafiają z różnymi takimi dziwnymi schorzeniami, węchami i tak dalej, nawet zwykłe objawy lękowe, tak, a się okazuje, że mogą być jakieś poważne procesy, no jakiś proces rozrostowy, coś może się dziać. Też żeby nie straszyć, bo to jest bardzo rzadkie, tak, natomiast zdarza się też nam jakby odkrywać różne przyczyny tego osłabienia, na przykład braku chęci do życia, tak? Więc to może być osoba osłabiona, która ma jakiś, nie wiem, starsza osoba, która gdzieś ma jakiś proces nowotworowy, choćby w płucach, tak? Ma coraz mniej energii i mówi o tym, że najlepiej by było już nie żyć, tak? Okazuje się później, że ta energia powraca i ta chęć do zrobienia tego z tym stanem swoim somatycznym jest wtedy inna, więc chyba to. No i takie somatyczne podstawowe objawy takie, czyli ktoś nie radzi sobie już z tymi emocjami, odczuwa, chodzi po lekarzach wszystkich możliwych, diagnozuje się, tak? No to może warto powiedzieć w końcu, może warto odwiedzić psychiatrę z tymi, bo już kilka lat próbujesz coś znaleźć u siebie, tak? Albo no, ktoś nie śpi. Takie podstawowe, bo to zawsze nakręca spiralę taką.
Najczęstsze schorzenie, z którymi pacjenci zgłaszają się do specjalisty psychiatrii. Depresja?
zaraz po schorzeniach tak zwanych nerwicowo-lękowych, bo to jest zawsze na pierwszym miejscu. Tutaj połowa w ogóle trudności psychicznych to są te nerwicowo-lękowe, to takie somatyzacje, że w ciele dużo rzeczy różnych się dzieje, to chodzi po ciele i tak dalej. To są jedne z najczęstszych takich, albo napady lęku panicznego i tak dalej. To wszystko są schorzenia tak zwane lękowe, ale depresja jest również niezwykle częsta. To jest od kilku, w ciągu roku mówi się, to jest 7-10%, w ciągu życia to jest od kilkunastu do 25% populacji. Więc dosyć dużo. To jest zaraz po tym, tak? Ale też zaburzenia snu są na trzecim miejscu zaraz. Później są jakieś problemy z uzależnieniem gdzieś tam. To zależy od populacji, bo u dzieci na przykład, tak? Jakieś tam problemy z nadruchliwością, z deficytem uwagi. Teraz dużo diagnostyki jest z powodu jakiegoś podejrzenia spektrum autyzmu, więc to też tak, ale ja też często bardzo uspokajam, że czasami to jest tak zwana obrona autystyczna dziecka, czyli to dziecko zamyka się troszkę w sobie, tak, bo mu trudno z czymś, na przykład z czymś, z tym, co się dzieje w rodzinie. A przychodzi taki młody człowiek do mnie w świetnym kontakcie i mówi, bo ja już mam ich dosyć. Ja już nie rozmawiam z nimi, tak, bo nie patrzy w oczy. Ja mówię, dlaczego nie patrzysz w oczy? Bo się boję ludzi. Bo się boję, bo mam lęk od jakiegoś czasu, tak? Bo przestaję, jakby mam problemy, jak się odezwać, co zrobić. Ale to wynika z lęku. To jest tak zwana obrona. Natomiast bardzo często jest diagnozowane to jako, a może spektrum autyzmu, tak? Ja zachęcam do tego, żeby jednak diagnozować, ale też, żeby jakoś tam, no, spróbować porozmawiać, z czym to się może u tego młodego człowieka wiązać. Bo takie mody czasami ja też widzę.
Pan profesor wspomniał o uzależnieniach. Takim najczęstszym alkohol, coraz częściej...
Kofeina.
Kofeina.
85% z nas. No ja też piję kawę, więc jakby do tej grupy się będę wliczał.
Nikotyna. Mhm. No kofeina może do tych takich mniej groźnych, ja bym może to...
Mało groźnych, tak.
Ale alkohol,
nikotyna. Ale to zależy, kto ile tego używa, tak? Bo ja pamiętam takiego młodego człowieka, który wypijał 6 litrów energetyka, bo tam jest kofeina, i dostał objawów takich psychotycznych, gdzie zęba do niego mówił głos. Więc takie rzeczy też się dzieją. Natomiast oczywiście, no tam kawa, niech to jedna, dwie, nawet gdzieś tam trzy będą, no to nie spowoduje takich tak problemów. Więc, ale jest to najczęściej używana substancja. Rzeczywiście na drugim miejscu jest nikotyna. Znaczy pod względem używania alkohol. Natomiast pod względem uzależnienia rzeczywiście nikotyna, bo nikotyna to jest ponad 20% populacji. W ogóle w tej chwili, jak są elektroniczne papierosy, to jest taka chyba trudna sprawa, bo 30% młodzieży jest uzależniona od elektronicznych papierosów, a 60% używa okazjonalnie. Więc, kurczę, ponad połowa.
Natomiast chyba alkohol jest takim no, czynnikiem tradycyjnie uzależniającym.
I najbardziej szkodliwym w ogóle substancją na świecie.
Substancją, a jednocześnie używaną. W którym momencie powinno to wzbudzić niepokój nas, jako osoby używającej, tudzież obserwujemy najbliższych? Kiedy taki moment jest takiej granicy, po której już, czy można taki moment w ogóle określić, czy możemy jakby... spróbować po prostu uchwycić. Dalej już stop.
To jest bardzo płynna granica rzeczywiście. Dokładnie. No,
płyn. No, alkohol jest w płynie, więc granica jest też płynna.
No, wyobraźmy sobie, no, przeciętny Kowalski, bo jednak mężczyźni dwukrotnie częściej się uzależniają od alkoholu, aczkolwiek już rzeczywiście kobiety gdzieś tam w takim używaniu, nawet tym takim binge drinking, czyli tym używaniem takim weekendowym, nadrabiają te zaległości, ale wciąż jeszcze mężczyźni dwukrotnie częściej. I teraz tak, no bo jeżeli ktoś sobie wypija jedno piwko, tak, czyli wino, na przykład lampkę wina dziennie i jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. Po miesiącu właściwie, no to, ale dlaczego, ja pytam? Proszę odstawić, w takim razie nie pić na wieczór. Ojej, to ja już miałem 3 dni problemy ze spaniem. No to dzień dobry, już mamy uzależnienie, tak? No bo w tym momencie już mamy objawy z ciała. Nie śpi organizm, ma niepokój w związku z tym po odstawieniu. Czy objawy abstynencyjne już są. Dlatego no, każda porcja alkoholu jest szkodliwa i uzależnia. Ja rozumiem, że też jest tak, że jest to jakieś społecznie, zawsze są te jakieś substancje. Mamy profilaktykę rozwiniętą.
ale od małych ilości alkoholu też się uzależnimy, jeżeli będę pite codziennie. Więc takie codzienne picie jest takim markerem tego, ale no po co mówię, przecież soku pan nie pije z pomarańczy, tylko jednak alkohol na wieczór. No tak, żeby się zrelaksować, żeby... No, to wtedy jest problem, tak? Bo jeżeli z powodu jakichś objawów ktoś pije, nawet jeżeli to jest takie, bo lubię teoretycznie, ale jeżeli lubię i codziennie piję, no to w tym momencie później po odstawieniu będą objawy abstynencyjne, nawet od tego jednego piwka, czy tej lampki wina. Małe, ale będą. W związku z tym ta codzienność to jest chyba takim markerem tego picia, zwłaszcza samemu. Tak,
w przypadku kobiet to chyba dostępność coraz takich, bo alkohol kojarzy się nam z takim no, mało jakby takim smacznym, nie wiem, czy tak użyć takiego właściwego określenia. Natomiast jak jakby pojawiło się cała szereg słodkich win, też drinków z kolorowych dodatków. One chyba...
W puszkach, w saszetkach, we wszystkim. W saszetkach też były musy, tak? Takie alkoholowe, niemalże wyglądające.
No, na szczęście alkotubki zostały szybko usunięte. Natomiast one...
Ale pomysły są duże, jeśli chodzi o to. Im bardziej kolorowe, to wtedy młodzież chwyta za to. Zobaczmy, że na przykład to jest tak jak z elektronicznymi papierosami. Były dodawane te wszystkie o smaku, umówmy się, że jak dodaje się na przykład smaki, typu jakieś creme brulee, te różne takie do tych elektronicznych papierosów jako smaki, no to osoba uzależniona i wszystko jedno jest. Ale tu chodzi o złapanie kolejnej młodej osoby, tak, na to, na taki smaczek. W związku z tym i tak samo jest z alkoholem. Jak one są takie mało stężone, tak, niech to będzie te 4-5%, tak jak te piwo, tak, ale jeżeli jest to smaczne, zrobione w jakimś
smakowe,
tak, no to to jest niebezpieczne, bo to wtedy może się wydawać, ja pamiętam takiego pana, który mówi, że on generalnie nie alkoholu nie pije, ale sobie tak piwko sączy dziennie. Nie? Ja tak zapytam, a ile tych piwek dziennie tak pan wysączy? 18-20. Ja to przeliczyłem, ja dopiero jak przeliczyłem mu na tak zwane w cudzysłowie flaszki, to on zobaczył, to jest tak jakbym 2,5 wódki codziennie. Mówię tak, ojej, to ja nie widziałem. Mechanizmy obronne są tak silne, że wytłumaczą sobie wszystko, jeśli chodzi o alkohol. Tak samo jak jest wysoko funkcjonujący alkoholizm, tak? Czyli uzależnienie, przepraszam, bo alkoholizm to już jest takie pejoratywne, ale uzależnienie od alkoholu wysoko funkcjonujące. To te osoby mają i finansowo, i wszystko w porządku, i w pracy jakoś do pewnego momentu sobie radzą. Natomiast po jakimś czasie ten problem i tak wyjdzie. To nie ma szans, żeby ktoś pił, jakby, bo tolerancja się rozwija, coraz więcej trzeba, tak, na wieczór, aż w końcu bardzo często jest tak, że ktoś już z rodziny ma dosyć. Po prostu rozpada się rodzina, tak, albo w pracy są problemy i dopiero ta osoba zaczyna zajmować się tym problemem. Dlatego się nazywa wysoko funkcjonujący, że to jest zakamuflowane troszkę tym, że jak ja rodzinę utrzymuję, dostarczam pieniądze, tak, to wszystko, tak, no to znaczy, że spełniam swoje role jako ojciec, tam, jako, nie wiem, mąż i tak dalej. No nie do końca, tak, bo to jest zawsze ucieczka w alkohol. Czyli jak trudno mi z czymś, no to jest sposób radzenia sobie z emocjami. Alkohol. Pity codziennie, tak, no bo to jest na ten relaks, no to od czego się relaksujemy? Od napięcia. W związku z tym to jest chyba najgorsza podpowiedź taka, żeby sięgać po to, jak ma się trudność.
Czyli taka jakby nie ilość, nie upijanie się, tylko systematyczne spożywanie codzienne niewielkich dawek alkoholu. Tak. Powinno by już jakby być może nie dla tej osoby, bo bardzo często chyba ta osoba w ogóle tego nie dostrzega, tylko dla osób bliskich, takich czerwonym sygnałem już, że ta osoba, nasza bliska, wymaga pomocy i powinniśmy po tą pomoc się udać. Jak to zrobić? Bo tutaj jest taki moment, przecież no ja tylko to piwko jedno, to tylko tą lampkę wina. Jak dotrzeć do tej osoby, żeby pomóc, żeby ona chciała, żeby jej pomóc?
Chyba porozmawiać, dlaczego to robi, bo zawsze są jakieś podawane przyczyny tego, tak? No ja rozumiem, bo to nie są tylko te przyczyny, że jak mężczyzna bije, to przez kobietę, kobieta przez mężczyznę, tak? Bo te przyczyny są bardzo często podawane, ale jak zgłębiamy temat, to się okazuje, że są te trudności gdzieś tam w mówieniu, w relacjach, dlatego między innymi mężczyźni dwa razy częściej się uzależniają, dwa razy rzadziej chorują na depresję, tak? Bo rzadziej mówią o tym, że zapijają częściej depresję. W związku z tym nie mówią, a jak mówią, no to dopiero wybuchają już tym. Nawet
skala męska depresji jest, gdzie ten brak energii, to wszystko nie jest na pierwszym miejscu, czy smutek, tylko jest agresywność, czasami ryzykowne zachowania, tak, nadużywanie substancji, bo to jest pokrywanie sobie tych wszystkich objawów depresyjnych właśnie alkoholem, żeby ich nie było widać. W związku z tym te dotarcie no jest bardzo różne, tak? Choć paradoksalnie czasami bardzo trudne jest też uzależnienie u kobiet, bo to też społecznie łatwiej zaakceptować mężczyznę, który pije, niż kobietę. To też jest bardzo duża niesprawiedliwość w sumie w tym wszystkim.
Proszę Państwa, nie wstydźmy się. Jeśli mamy problem, poprośmy o pomoc psychiatry. A o tym wszystkim opowiedział nam dzisiaj pan profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
A ja Państwa zapraszam na kolejną audycję Pytanie do specjalisty już za tydzień. Dziękuję.
Pytanie do specjalisty.